zwykły zeszyt, a Ty słuchasz podcastu Turbanowe Opowieści. Audycji o dziwnych przygodach, jakie spotkały mnie podczas podróży. Moje życie to cyrk, więc śmiej się do woli i ucz się na moich błędach. Odcinek pierwszy. Baba Jaga, Boriana. Do Bułgarii przeprowadziłam się we wrześniu, na samym początku września 2010 roku i pierwszy dzień mojego zamieszkania w Sofii, w Bułgarii, rozpoczyna również historię tego odcinka. Historię baby Jagi Boriany. Boriana to jest imię, tak na marginesie. A baba Jaga, babą Jagą, no to ja już sobie dopowiedziałam, ponieważ jak możecie się domyślać, ta postać nie do końca jest pozytywna. Boriana była osobą, u której miałam zamieszkać po przyjeździe do Sofii. Dlaczego tak? Dlatego, że przez całe wakacje co prawda pracowałam, natomiast była to praca w Kalcedonii, gdzie dostawałam za pełny etat jakieś 1000 zł na rękę i te pieniądze za bardzo nie wystarczyły na nic więcej niż zakup biletu, aparatu cyfrowego i MP3, bo pensję z pierwszego miesiąca pracy w wakacje pewnie rozwaliłam na jakieś imprezy. I musiałam trochę poczekać na kasę ze stypendium. Więc wyprowadzałam się do tej Bułgarii nie za bardzo mając jakieś wielkie oszczędności. To była pierwsza kwestia finansowa, a druga kwestia była taka, że bałam się wynająć mieszkanie na odległość. To był 2010 rok, więc no to było prawie 11 lat temu. Rynek internetowy wyglądał trochę inaczej. To nie było tak jak dzisiaj, że dużo łatwiej jest sprawdzić legalność jakiejś oferty, czy te zdjęcia są prawdziwe, czy nie. Jeszcze w Sofii nie do końca dobrze działało Google Maps, więc te odległości, które ja chciałam sprawdzić do metra, do uniwersytetu, do jakichś miejsc, które chciałam odwiedzać częściej, do których chciałam być blisko, no nie były miarodajne. Nie pozostawało mi nic innego, jak zaczepić się u kogoś gdzieś i szukać już na miejscu. Wtedy z pomocą przyszedł mi mój tato. Tato był w Bułgarii parę miesięcy wcześniej i zatrzymał się u takiej swojej dalekiej znajomej, Boriany. Wrócił z Bułgarii absolutnie oczarowany i zachwycony Borianą, że ona jest taka wyjątkowa, że ma już 70 lat, ale ciągle pracuje czynnie w zawodzie, jest lekarką, że podróżuje, że ćwiczy jogę, a ja wiecie, wtedy może nie tyle byłam zainteresowana jakimiś medytacjami i jogami, ale jak słyszałam, że ktoś coś takiego robi, a już zwłaszcza, że ma 70 lat i to robi, no to od razu mi się zapalały oczka i sobie myślałam, Boże, jaka wspaniała to musi być osoba. No, że jest wegetarianką, a ja wtedy byłam wegetarianką i wszyscy po mnie jeździli, że jestem wegetarianką, więc bardzo mnie to ucieszyło. Że jest taka kulturalna i oczytana, że dobrze się mu rozmawiało z nią. No, że generalnie wtedy też powiedział, że ja się wyprowadzam do Bułgarii jakoś właśnie jesienią wczesną i ona zaoferowała, że ja mogę w ogóle u niej zostać na cały rok. Ja oczywiście nie chciałam, no ja chciałam się wyprowadzić do Bułgarii i mieszkać samodzielnie. Nawet nie chciałam mieszkać w jakimś studenckim mieszkaniu, nie chciałam mieszkać w akademiku. Chciałam mieszkać sama. Wiedziałam, że to jest jedyny moment w życiu w tamtym czasie, w którym będę mogła sobie pozwolić na to, żeby samodzielnie wynająć całe mieszkanie i mieszkać w nim sama. Więc taki był mój cel. Natomiast, żeby go zrealizować, musiałam do tej Bułgarii dojechać, poszukać czegoś na miejscu, pooglądać te mieszkania oraz otrzymać pieniądze ze stypendium. Miałam taką bardzo silną potrzebę, żeby sama sobie za to wszystko zapłacić. Kiedy mój tata mi opowiadał, miałam takie momenty, że myślałam sobie, kurde, coś mi śmierdzi. Ale z drugiej strony, meta za darmo. Tata opowiadał o niej takie rzeczy, że faktycznie byłoby mi z nią po drodze. Teatry, spektakle, filmy, książki, kultura i tak dalej, i tak dalej. No te Indie wtedy mnie tak bardzo zadzwoniły w serduszku. Pomyślałam sobie, dobra, w sumie nie mam wyboru. Mogę zostać albo u niej, albo nie wiem, wynająć coś na miesiąc, a to też nie było takie łatwe, to nie jest tak jak teraz, że wiecie, że sobie znajdziecie jakieś mieszkanie przez Airbnb na 2 tygodnie i szukacie na miejscu, to wtedy to było troszeczkę inaczej. Podjęłam to ryzyko i zdecydowałam się zamieszkać przynajmniej w tej początkowej fazie mojego pobytu w Sofii u Boriany. Do Sofii dojechałam po 26 godzinach podróży autobusem, bo tak, te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja bardzo nie lubię latać samolotem, a te osoby, które mnie nie znają, no to się właśnie tego dowiadują. Plus wyobraźcie sobie przeprowadzkę z ograniczeniami bagażowymi, jakie narzucają linie lotnicze. A tak, to ja wzięłam ze sobą walizkę wielkości trumny, wielki plecak, jakieś torby, torbę na laptopa. Pod pachą miałam jeszcze poduszkę z podróży, śpiwór, pod którym spałam większość podróży, torbę sportową i do tego miałam krótkie ciemne włosy, bardzo kolorowe, bardzo szerokie spodnie, raczej zmęczony wygląd. W takim anturażu stałam na dworcu autobusowym w Sofii i czekałam na Borianę. Na granicy serbsko-bułgarskiej, która jest około 45 minut, godziny autem od Sofii, czekaliśmy bardzo długo na odprawę, więc ja z tej granicy napisałam, że będę później niż miałam być, no ale kierowca nadrobił i jednak byłam o planowanej godzinie, więc stałam sobie i czekałam. Nie wiem, ile z Was jeszcze podróżuje autobusem albo pociągiem na takie długie dystanse, że wiecie, że to jest doba albo około doby. I taka podróż potrafi być bardzo męcząca, nawet jeżeli śpicie w jej trakcie, to po dotarciu do celu jest się takim wymiętym, zmęczonym, tak, że chce się spać, albo chce się kawę, albo chce się jeść, ale na pewno nie ma się za bardzo ochoty na jakieś bardzo intensywne interakcje społeczne. Ja w tym stanie takiego wymięcia, w takiej szarości jesiennego poranka, w tych niedorzecznych jak na tamto miejsce i tamten czas kolorach i fryzurze, stałam sobie pod jakąś budką i napisałam SMS-a do Boriany, gdzie jestem i że na nią czekam. Byłam też obładowana tymi wszystkimi manelami, po prostu byłam taka... Niech nikt do mnie nie mówi, niech wszyscy mnie zostawią w spokoju, ja chcę kawę, wziąć prysznic, a potem iść spać. Stałam sobie tam, no niezbyt szczęśliwa, niezbyt zadowolona z życia. Jacyś ludzie mi robili zdjęcia, co chwilę mnie zaczepiali taksówkarze i mówili do mnie po rosyjsku, na co ja im odpowiadałam po bułgarsku i oni robili wielkie oczy, że mój Boże, ty mówisz po bułgarsku, jak to jest możliwe? I sobie myślałam, no normalnie, no bo jestem Bułgarką, halo, więc mówię po bułgarsku. I no chodź tutaj do taksówki i co chwilę musiałam odpierać jakiś atak albo kogoś, kto sobie mnie pokazuje palcami, albo kogoś, kto sobie robi zdjęcia, nie sobie robi, tylko robi zdjęcia mnie, kiedy tam stoję z tymi wszystkimi manelami, albo ludzi, którzy poczekalnie pokazują sobie mnie palcami, nie wiadomo dlaczego, albo tych, którzy namawiają mnie na skorzystanie z taksówki. Stoję, czekam, udaję już, że nie widzę tego wszystkiego, co się wokół dzieje, i nagle ktoś mi się rzuca na szyję i słyszę, nie, najpierw czuję zapach Chanel Chance, to są moje perfumy, ale nie poczułam ich na sobie, tylko na kimś. I uznajcie, że to jest dziwne, ja myślę, że to jest bardzo dziwne, ale w tym momencie od razu zapaliła mi się jakaś czerwona lampka. Na takiej zasadzie, że halo, moje perfumy. Nikt nie ma prawa ich używać, tylko ja, a nagle je czuję w jakimś dziwnym miejscu i nie wiem, co się dzieje, bo ktoś mi się rzuca na szyję. Tą osobą, która mi się rzuciła na szyję, pachniała Chanel Chance i zakrzykiwała mnie piskliwymi głosami prosto do ucha, nie mnie, a właściwie moje myśli, że ojeju, ojeju, to ty jesteś córkurzeka, o Boże, o malutka dziewczynka, ojeju, dobrze dotarłaś, taka daleka podróż, o, ojeju, jeju, zajączku, och, dobrze, że jesteś, ojej, sladurancze, sladurcze, ojeju, jeju. Okazała się nią być Boriana. Boriana wzięła ode mnie część rzeczy i zaprowadziła mnie do auta. Mówiła, że musiałam na nią tyle poczekać, dlatego że ona nie miała gdzie zaparkować. Okej, spoko. Cały czas byłam owiana tym zapachem jej szans, byłam wyciumkana, wycmokana. Ja oczywiście tej kobiety w życiu na oczy nie widziałam, nie wiedziałam, jak ona wygląda, no ale jak możecie się domyślić z mojego opisu, raczej trudno byłoby mnie nie zauważyć w tak szarym miejscu. Dotarłyśmy do jej auta, otworzyła drzwi bagażnika i w moje nozdrza uderzył zapach papryk. Tak intensywny zapach, że od razu zrobiło mi się niedobrze i przypomniała mi się pewna anegdota, tym razem mojej mamy. Otóż moja mama, kiedy była w ciąży, miała pewne zapachy, których nie mogła znieść. I jednym z tych zapachów był zapach papryk. Któregoś dnia jechała z jednego miejsca w drugie, odległego o jakieś 250 km, po to, żeby sprzedawać te papryki. I była w ciąży. I było 30 kilka stopni. Jechała chyba trabantem albo jakimś innym autem małym i oczywiście nie możemy mówić tu o żadnej klimatyzacji, bo to były lata 80. Jechała w tym zapachu papryk i musiała się co chwilę zatrzymywać, bo wymiotowała. I jak tylko poczułam te papryki, to od razu o tym pomyślałam i jeszcze jakoś mi się zrobiło niedobrze, mimo że uwielbiam papryki, uwielbiam bułgarskie papryki, ale jakoś to zderzenie, najpierw drogie perfumy, a potem zapach naprawdę olbrzymiej ilości papryk, którym był wypchany cały bagażnik, był jakiś taki, nie wiem, tak jakby tam trupa wiozła, a to były tylko warzywa. A oczywiście bagażnik okazał się za mały na moją walizkę w kształcie trumny, wcisnęłyśmy ją tam we dwie, bagażnik się nie chciał zamknąć, więc musiałyśmy wyciągnąć to. Wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że robiłyśmy to przy akompaniamencie jej ochów i achów nade mną, nad moimi rodzicami, że ona tak ich lubi, tak ich szanuje, że ja jestem ich córką, więc jestem na pewno wspaniała, kochana, niesamowita i o Jezu, jestem takim małym zajączkiem. Autentycznie, ja miałam wtedy 21 lat i cały czas słyszałam, że jestem jej małym zajączkiem. Zajobajo, tak do mnie mówiła. No, jest taka piosenka dla dzieci, zajczęce to biało, czyli biały zajączku, ale ona cały czas do mnie mówiła zajo, czyli taki, nie wiem, no, mały zajączek, nie wiem, jak to... I cały czas mówiła do mnie zajobajo. Udało nam się jakoś załadować do tego auta, mnie, ją, mój cały dobytek. Aha, no miałam 21 lat, no ja już długi czas mieszkałam poza domem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że moje rodzice nie należą do nadopiekuńczych i ja miałam... Od bardzo wczesnych lat byłam uczona bardzo dużej samodzielności i na pewno nikt się nade mną tak w taki sposób nie ciućkał, nikt mnie nie ściskał za policzki i na pewno nikt do mnie nie mówił zajobajo, zajczęce, ojeju, jeju, jeju, jaka ty jesteś słodziutka, o jaka malutka moja dziewczynka. Kumacie, od pierwszej chwili. Ale też, no myślę sobie, dobra, no babka mi robi przysługę, udostępnia mi swoje mieszkanie, pomoże mi znaleźć moje lokum, więc no nie za bardzo mam prawo narzekać. No i to jest taka pułapka wszystkich tego rodzaju sytuacji, że duże rzeczy mi nie pasuje, ale nie będę niegrzeczna, bo ktoś mi robi przysługę. Ja do końca tej przysługi nie chcę, ale też nie umiem odmówić, więc na nią pozwalam i w rezultacie ktoś mi wchodzi na głowę, ściska mnie za policzki, całuje w czółko i mówi, że jestem zajączkiem i malutką dziewczynką. Dobra, dojechałyśmy do jej mieszkania. Standardowy taki komunistyczny blok, gdzieś tam całkiem niedaleko centrum. Nic wielkiego, nic nadzwyczajnego, rozwalające się winda, wiecie, wielka płyta. Totalny sofijski standard, może nawet taki wyższy standard, jeśli chodzi o to budownictwo z czasów komunizmu. Wchodzę do jej mieszkania, a tam w korytarzu, na ścianie, fresk. Galopujące konie, zmieniające się w fale i w wielkie oko. Wypuściłam torbę z ręki jedną, drugiej nie wypuściłam, bo to była torba na laptopa i byłam nią przepasana. Całe szczęście, bo gdybym zepsuła sobie laptopa, to bym była w dupie. I miałam naprawdę takie, co? Gdzie ja jestem? I dlaczego tu są jakieś dziwne rzeczy? No dobra, no, ludzie mają różny wystrój, różne gusta i raczej nie jest to coś, co kogoś kwalifikuje w coś lub dyskwalifikuje. No ale potem było tylko gorzej, bo okazało się, że całe to mieszkanie było przystrojone w bardzo dziwne rzeczy. Były różne piramidki energetyczne, szpilki porozsypywane w jakieś konkretne kształty, których nie wolno było dotykać. Były zdjęcia w ramkach jakiejś osoby i ta osoba miała być guru Boriany. Pamiętacie, ona jeździła do Indii regularnie. Opowiadała też, że ten człowiek ma tam ponad 60 lat, no ale na zdjęciach wyglądał jak taki młody, ona opowiadała o nim, że to jest takie guru właśnie jej i ona tam jeździ, że to jest jej mistrz i ona tam u niego coś tam. Myślę, że dzisiaj, gdybym spotkała taką osobę, która mówi o takich rzeczach, to byłabym strasznie spokojniejsza. Myślałabym sobie, to dobra, no każdy tam ma sobie jakiegoś boga, czy jakiś absolut, w który wierzy, który jest dla niego ważny, ale wtedy byłam dużo młodsza, dużo głupsza i dużo mniej tolerancyjna, zwłaszcza w kwestiach religijnych i wyznaniowych. I każda religia mi śmierdziała, każde wierzenie kojarzyło mi się z sektą i z jakimś, nie wiem, zbiorowym obłędem. Więc jeżeli tylko widziałam w jakimś miejscu elementy związane z jakimś kultem, ma tak z automatu jeżył mi się włos na karku. Tym razem to nie ona, to ja i moje uprzedzenia. W całym mieszkaniu były ikony, były różańce, były krzyże, ale były też jakieś szklane oka, półksiężyce. W każdym pomieszczeniu było zdjęcie tego guru. Były różne słonie, jakieś plakaty Ganeszy. Więc taki totalny religijny miks. No i tak jak mówię, to było dziwne. Dużo było książek związanych z duchowością. Miałam poczucie, że jestem w świątyni. Dziwne to było, po prostu nie podobało mi się to. Miałam swój pokój, w którym właśnie przy łóżku były różne dziwne rzeczy, jak te szpilki takie poustawiane w różne... Ja nie wiem, jeżeli wiecie, co to jest za rytuał, to obrząd czy coś, to możecie mi napisać, chyba że to po prostu był przypadek. Całe moje poczucie dziwności i wyobcowania w tej sytuacji zrzucałam na karb zmęczenia podróżą. 26 godzin w autobusie, to raz. Dwa, no w podróży raczej nie je się zbyt przyzwoicie, albo je się taki suchy prowiant, więc też no nie do końca byłam dobrze odżywiona. Trzy, na pewno byłam odwodniona i zmęczona. Cztery, musiałam tego dnia pojechać na uczelnię, dostarczyć pewien dokument, który oni w Biurze Współpracy Międzynarodowej musieli dosłać na moją macierzystą uczelnię po to, żeby był dowód, że ja przyjechałam tego i tego dnia, żeby moja uczelnia mogła do mnie wysłać stypendium. To był mój priorytet na ten dzień. Poza tym moim priorytetem na najbliższe dni było znalezienie mieszkania. W ogóle ta cała historia, to wszystko, co wam, czego teraz słuchacie i co jeszcze, o czym jeszcze usłyszycie, działo się w ciągu 5 dni. Jak ja sobie myślę, że to wszystko było, to było tylko 5 dni, no to Boże, no co to jest 5 dni? Ale z drugiej strony, jak w tym wszystkim byłam, to każdy dzień był coraz gorszy. I bardzo już chciałam, żeby moja przygoda z Borianą się skończyła jak najszybciej. Kuchnia. Była duża, na środku stał stół. Miałam wrażenie, że wszystko jest pokryte czymś takim tłustym i lepkim, takim brudokurzem, którego się nie da zmyć. Nie umiem tego wyjaśnić. No w każdym razie, jak weszłam do tej kuchni, nie miałam ochoty nic jeść. Poza tym ja rano w tamtych czasach nie jadałam śniadań, nie uznawałam śniadań i niestety przegrałam z nią kolejną walkę i tym razem, chociaż w sumie nie, to była tak naprawdę pierwsza walka. Jedyne czego chciałam to napić się kawy, wykąpać się, pojechać na uczelnię, wrócić do domu, pójść spać. Ona mówiła do mnie głosem 3 razy wyższym niż posługiwała się mówiąc do kogokolwiek innego i cały czas mówiła: ojeju zajączku, przecież ty musisz zjeść, no jak to, kawę? Samo i kawy się napijesz? No nie, musisz zjeść śniadanko, nie jadłaś śniadanka, to ja ci zrobię zajączku śniadanko, co zjesz? Nie, dzięki, nie jestem głodna. No ale jak to nie jesteś głodna? No musisz przecież coś zjeść. Jak ja powiem, co ja powiem twoim rodzicom, że przyprowadziłam cię do domu i nie dałam ci jeść? Nie nakarmiłam? Och, zajobajo, no przecież nie można tak. No nie można tak. No ja ci zrobię kanapeczki. No i zrobiła mi tosty, tylko że te tosty były, bardziej to był ser z chlebem niż chleb z serem, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Były bardzo tłuste, bo posmarowała je naprawdę dużą ilością masła. Na to dała bułgarski słony ser, sirene, i na to dała bułgarski żółty ser, kaszkawał. Wszystko jest raczej tłuste. No i wrzuciła to do opiekacza, zjadłam jednego i powiedziałam, że no nie, no dzięki, no ja już sobie pójdę się wykąpać, bo tam już jest 8, no i chciałam być około 9, najpóźniej do 9 na uczelni, żeby to załatwić i mieć spokój. No ale nie możesz zjeść, no zjedz to, no przecież nie napijesz się samej kawki, no zjedz to, no zjedz, ale to nie smakuje ci, a może chcesz winogronka, a może chcesz paprykę, a może zrobić ci baniczkę, a może coś tam. I rozumiecie, dostajecie tyle propozycji na ryj, że nawet nie wiecie, o czym ona do was mówi. Jeszcze to był pierwszy raz, kiedy ja byłam w Bułgarii od dość dawna i ktoś mnie bombardował też taką ilością bułgarskiego. Ja byłam na maksa zmęczona, zaspana. Ja totalnie nie ogarniałam, co się dzieje. Ja się czułam, jakbym była jakaś, nie wiem, przyćpana. No nie do końca byłam sobą. Nie wiedziałam, co odpowiadać. Plątał mi się język, myliły mi się języki. Plątał mi się język fizycznie, w sensie mój język fizyczny, a myliły mi się języki polski z bułgarskim, z angielskim, jeszcze Bóg wie jaki. Więc nawet nie potrafiłam za bardzo wejść z nią w dyskusję jakąkolwiek i ona cały czas mnie bombardowała. A zjedz to, a może kiseł mleko, a może jogurcik, a nie chcesz jogurcika, a może coś na słodko. W pewnym momencie stwierdziłam, że najlepiej będzie dojeść tę kanapkę bardzo tłustą i da mi spokój. No i tak się stało. Wypiłam kawę, podziękowałam za każdą jedną rzecz, którą mogłabym zjeść z jej kuchni i w końcu pozwoliła mi udać się do łazienki. Wykąpałam się, przebrałam się i zabrałam dokumenty i powiedziałam, że wychodzę. A ona zakłada buty, bierze torebkę i mówi: idę z tobą, przecież ty sobie nie poradzisz, przecież to jest duże miasto, jak to tak? No, ja cię nie wypuszczę, co ja potem powiem twoim rodzicom? Jak ty trafisz na uczelnię? No zajączku, no przecież, ja pojadę z tobą, przecież ty nie znasz języka. Jakby kumacie, nie? Ja jestem Bułgarką i okej, miałam różne przerwy. Większość czasu mojego życia jednak spędzałam w Polsce i uczyłam się po polsku, ale nie znam języka, nie poradzę sobie. 20-letnia baba, która już rok mieszka samodzielnie, jest w trakcie studiów i całe życie była na maksa samodzielna i wszystko załatwiała sama i nagle jakaś baba chce z nią jechać. Myślę, dobra. No, nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Zresztą tak naprawdę ja nie miałam czasu na odpowiedź, no ona po prostu zagarniała całą przestrzeń, zakrzykiwała i mówiła do mnie: zajączku, sladurcze, wiecie, słodziaczku, nie wiem jak to przetłumaczyć, no cukiereczku, kochanie, coś takiego. Ściskała moje policzki pomiędzy palcem wskazującym a środkowym lewej i prawej dłoni i mówiła: uff, sladurcze, moje sladurcze. Jakby czaicie to. To jest kobieta, którą ja widzę pierwszy raz w życiu. Jestem po długiej podróży, zarąbiście zmęczona. Nie wiem tak naprawdę, kim ona jest i ona mówi do mnie: słodki zajączku, i ściska moje policzki swoimi palcami. Tutaj nie za bardzo jest miejsce na jakąkolwiek dyskusję i odmowę. Więc no cóż mogłam zrobić? Ona wyszła ze mną i powiedziała, że tu jest Sofia jest bardzo dużym miastem i pojadę z tobą, ale pojedziemy metrem. I ja cię nauczę, jak kupować bilet, jak go kasować. Ja pierdolę. Mieszkam całe życie we Wrocławiu. Przeprowadziłam się do Poznania. Może metra tam nie ma, ale są to raczej duże miasta. Kiedy miałam 16 lat, to wyjechałam na cały miesiąc do Dublina i cały miesiąc, całe miasto zwiedzałam sama, z mapą pod pachą, z jakimiś pieniędzmi na bilety autobusowe w kieszeni, w czasie bez mobilnego internetu i właściwie, co za tym idzie, też bez komórek, bo połączenia były bardzo drogie, kiedy byłam tam. Zwiedziłam całe miasto, nie zgubiłam się, nikt mnie nie zamordował. Ja nikogo nie zamordowałam, nie wpadłam do rzeki, nie wpadłam pod tramwaj, ale ta pani zdawała się tego nie rozumieć. I tak gwoli wyjaśnienia dla tych wszystkich osób, które sobie myślą: Boże, ja bym nie wytrzymała, zwinęłabym manatki i uciekła. To nie jest tak. Zawsze, kiedy macie do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy ktoś was osacza, to zazwyczaj jest to forma pewnej transakcji. Wy coś dajecie, ktoś wam coś daje i nie do końca możecie się stąd, z tego wymiksować tak, jakbyście chcieli. Ja naprawdę nie miałam dokąd się udać w tamtym momencie. Zresztą, no z jednej strony miałam przeczucie, wiecie, trust your gut, i znowu się do tego nie dostosowałam. No ale z drugiej strony, ufam też mojemu tacie, nie sądziłam, żebym mógł się aż tak pomylić. Pani Boriana mówiła, że no ja sobie nie poradzę, więc ona pójdzie ze mną do tego metra, ona mi wszystko pokaże, jak się kupuje, gdzie się kupuje, jak się wsiada, gdzie się wysiada. No dobra, jedziemy. Jesteśmy na uczelni. I ja muszę znaleźć nie tyle sekretariat, co Biuro Współpracy Międzynarodowej. Dość szybko udaje się je znaleźć, pukam, wchodzę i mówię: dzień dobry, nazywam się... I w tym momencie wkracza do akcji Boriana, wyrywa mi teczkę, odpycha mnie, podchodzi do biurka, rzuca tę teczkę i mówi, że... Ja się nazywam Boriana taka i taka, a to jest moja gościni, to jest moje zajobajo, to jest córka moich znajomych i ona tutaj przyjechała studiować. I sama nie wiedziała, po co tam jest i po co ja tam przyszłam. Popatrzyła na mnie, sekretarka na mnie patrzy, nie wie, o co chodzi. Ja mam ochotę spalić się ze wstydu i, wiecie, zapaść pod ziemię. I sobie myślę, tak liczę, 5, 4, 3, 2, 1, okej, jestem w stanie coś zrobić. Podeszłam do tego biurka, przedstawiłam się pani, powiedziałam, że mam tutaj takie i takie dokumenty i ona już wiedziała, o co chodzi, wzięła je ode mnie, zeskanowała, przefaksowała je na moją uczelnię i git. I było załatwione. Wyszłam z tego pokoju i sobie myślałam, Boże, jak mi jest wstyd. Idziemy już do metra, żeby wrócić do domu, a ona do mnie mówi, że no bo wiesz, zajobajo, bo wiesz, większość Bułgarów to są prostacy. I ja tutaj, byłoby ci bardzo trudno, gdybym ci nie pomogła. No spoko, super, ekstra. Wchodzimy do podziemi, w podziemiach jest informacja turystyczna. Mówię do Boriany, że wiesz co, ja tutaj wejdę, bo kupię sobie mapę miasta, żebym miała na później. Wchodzę i ona oczywiście wchodzi za mną. I mówię do tej babki, że chcę mapę turystyczną, ona mówi, chcę po prostu mapę miasta, ona mówi, że nie ma mapy i takiej kupnej, że są takie mapy samego centrum z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami turystycznymi, że takie prawdziwe mapy, plany miasta z prawdziwego zdarzenia mogę kupić w każdej księgarni. I ona mi to wręczyła, ja jej podziękowałam i w tym momencie Boriana mi to wyrywa, patrzy na to i mówi do tej baby, co to jest? To jest jakaś szmata, to przecież nie jest w ogóle mapa, to jest moja gościni, ona tutaj przyjechała, ona potrzebuje porządnej mapy, jak ona ma, ona powinna mieć tutaj wszystkie autobusy, tramwaje, metro i rozkłady jazdy, jak ona jest obcokrajowczynią, jak ona ma się poruszać po obcym mieście i drze się na nią i to było takie ironiczne, że przed chwilą powiedziała, że bo wiesz zajobajo, większość Bułgarów to prostacy. Ja autentycznie nie wiedziałam, co zrobić. Patrzyłam się tylko przepraszająco na tę kobietę z informacji turystycznej. Boriana jakoś ochłonęła. Oczywiście no, planu szczegółowego miasta nie uzyskałyśmy, bo przed chwilą dowiedziałyśmy się, że przecież tego nie ma, bo to jest informacja turystyczna, a prawdziwy plan miasta będzie na dziale map w każdej jednej księgarni. Wyszłyśmy. Idziemy do metra i mówię, o Boriana, sorry, ale ja zostawiłam tam okulary. I pobiegłam jeszcze raz do tej informacji turystycznej. I zaczęłam przepraszać tę babkę i ona powiedziała, że no spoko, ona ma różnych klientów i że mam się nie przejmować, ale że powiedziała coś takiego, że ta kobieta jest bardzo dziwna, ja powiedziałam, że tak, tak jest. Przypominam, że nawet nie był pierwszy dzień, kiedy my się poznałyśmy, to było parę godzin od pierwszego spotkania. Jeżeli myślicie, że to jest koniec podobnych akcji tego samego dnia, to jesteście w bardzo głębokim błędzie. Dojechałyśmy do stacji metra przy jej mieszkaniu, idziemy ulicą, a na ulicy jest biuro operatora sieci komórkowej. Ja niestety, nie mająca jeszcze żadnych przypuszczeń co do jej możliwości zatruwania mojego życia, wspomniałam gdzieś tam, że będę musiała kupić bułgarską kartę, no bo po co mi polska karta w telefonie, skoro przeprowadziłam się do Bułgarii. I na tej głównej ulicy jest, tak jak wspomniałam, było biuro operatora sieci komórkowej i ona połączyła kropki. Ja, mała dziewczynka zajączek, potrzebuję telefonu. Tutaj jest biuro Vivacom. To idziemy do Vivacom. Powiedziałam, że nie, ale to nie miało, naprawdę to nie miało znaczenia, co ja powiem. Czy powiem, nie, tak, może, tak, chodźmy. Nieważne, mogłabym powiedzieć, że jestem kosmitką z innej planety, a to i tak nie miałoby żadnego znaczenia, bo ona postanowiła, że pójdziemy do Vivacom, to znaczyło, że pójdziemy do Vivacom. W tamtym czasie sklepy Vivacomu miały super irytującą aroma marketingową akcję. Po prostu ten zapach był taka sztuczna wanilia, kokos, nie wiem, coś tak słodkiego, obrzydliwego. I pomyślcie sobie, kilkadziesiąt godzin w podróży autobusem, niedospanie, super tłuste tosty, kilka krzywych akcji na mieście z Borianą, super duże zmęczenie i ta wanilia na nos. Wiecie, ja mam węch jak pies myśliwski. Zdarzyło mi się kilka razy w życiu zwymiotować ze smrodu i w tym momencie właśnie tak się czułam. Jezu, jak ona dopadła, tę kobietę. Matko, jak mi było głupio. I ta kobieta mi przedstawia jakieś taryfy. A wiecie, ja chciałam kupić tylko telefon na kartę. No, nie wiem, no doładowywałabym sobie to równowartością kilkudziesięciu złotych na parę tygodni i by mi starczyło. Zostałam zbombardowana ofertą na taki abonament, taki, tutaj tyle SMS-ów, tyle połączeń, bo to jeszcze, tak jak mówię, to jeszcze nie były czasy internetu w telefonie. I tu, tak, tak, śmak, owak. Wtedy przyszedł mi do głowy jedyny pomysł, jak się wymiksować z tej całej sytuacji, bo jeszcze chwila, jakby mi kazała podpisać umowę. Powiedziałam, wiesz co, Boriana? Bo ja obiecałam rodzicom, że ja sprawdzę oferty wszystkich operatorów, wyślę im i oni zadecydują. I Boriana mówi, o, tak, to jeżeli tak się umówiłaś z rodzicami i oni zadecydują, to tak musi być. I dała mi spokój. Moi rodzice w życiu by nie chcieli decydować o tym, jaką ja mam sobie taryfę. Jestem dorosła, decyduję za siebie, wybieram sobie taki telefon, jaki chcę, a nie, że... Nie no, kumacie, to jest taki poziom absurdu, że aż jak sobie dzisiaj o tym myślę, jedziemy windą i ona znowu zaczyna. Och, jesteś taka słodziutka i taka malutka, a jak ty sobie poradzisz z gotowaniem? Ja mówię, ale jakim gotowaniem? No, że teraz to będziesz musiała sobie sama gotować. Jak mamusia ci nie będzie gotowała, to ty będziesz musiała sama sobie gotować. Ja mówię, że no już od jakiegoś czasu nie mieszkam w domu i no generalnie jestem samodzielna. Ale jak to tak? Taka sama? No wiecie, cały czas ta sama śpiewka. Ja nawet nie muszę tego parodiować. No wiecie, zajo, bajo, sladurcze, jak to możliwe, taka malutka dziewczynka, taka słodka dziewczynka. No i tak wyglądały przygody tego dnia. Dotarłyśmy do mieszkania, mogłam się położyć spać i w sumie nie było ważne, czy ja zasnę, czy nie zasnę. Natomiast chodziło mi o to, żeby pobyć w końcu sama, bo nie mogłam już wytrzymać z tą babą. Nie miałam karty bułgarskiej, więc też za bardzo nie mogłam pisać do rodziców, bo te SMS-y były bardzo drogie. Zresztą też nie chciałam wszczynać jakiegoś alarmu, no bo też... cały czas mi się wydawało, że to ja jestem zmęczona, a nie ta sytuacja jest dziwna. Wiecie, macie takie sytuacje, kiedy wszystko w was krzyczy, że jest nie tak i jednak myślicie sobie, dobra, no ktoś nam robi przysługę i nie będę wymyślać. I tak poszłam spać, obudziłam się o 19, wyszłam z pokoju, a ten mój pokój prowadził, jakby wchodził prosto na jej salon, ona była w salonie i zobaczyła mnie i mówi, o, mój króliczku, śpioszku, pospałaś trochę? No dobrze, że pospałaś, bo jak spałaś, to było trzęsienie ziemi. Czułaś coś? Nie? No to dobrze, mój króliczku, bardzo się cieszę, że nic nie czułaś. Co zjesz? No a tego dnia wieczorem pojechałyśmy do kina i nawet miałyśmy normalną konwersację i wtedy sobie pomyślałam, że dobra, czyli to jednak było moje zmęczenie, a nie ta cała sytuacja, że tutaj coś było dziwnego. No niestety nie, bo potem było tylko gorzej. Podcast powstał tylko dzięki wsparciu matronek i patronów. Jeśli chcesz dołączyć do tego zacnego grona, wejdź na www.patronite.pl/zwykły-zeszyt i wybierz próg wsparcia. Jeśli tydzień oczekiwania na następny odcinek to dla Ciebie zdecydowanie za długo, możesz śledzić moje zapiski na Instagramie i na blogu.